Moi drodzy, czas już na obiecanego, wspaniałego gościa programu Cała Muzyka. O ile dobrze pamiętam, to będzie chyba debiut po Grzegorza Turnała w programie Cała Muzyka. Chyba nigdy nie było. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Nie było mnie. Bardzo się cieszę. Zawsze o tym marzyłem.
Proszę bardzo, drzwi naszego studia zawsze stoją otworem. Kiedy przygotowywałem się do naszego spotkania, oczywiście wpisałem w wyszukiwarkę to, co zwykle się wpisuje. No i jednym z pierwszych odnośników, na który trafiłem, był artykuł zatytułowany zgodnie z polską szkołą clickbaitu "Jestem przerażająco leniwy".
Tak. Kiedyś powiedziałem coś takiego w przypływie szczerości i to jest fakt.
I to jest polski clickbait, bo biorąc pod uwagę jakby szeroki wachlarz twojej działalności, no to do lenistwa jest naprawdę bardzo daleko.
Tak, tylko źle rozumiemy. Słowo lenistwo jest często kojarzone z nic nierobieniem. Tymczasem lenistwo jest czymś w rodzaju, teraz jest takie bardzo modne, już oswojone słowo prokrastynacja, czyli odkładaniem, związane z odkładaniem rzeczy na później, przesuwaniem ich, niemożnością rozpoczęcia jakiegoś procesu. Na tym moje lenistwo polega, że ja się go na tyle boję, że walcząc z nim coś robię, tak bym powiedział. Czyli krótko mówiąc, jest to kreatywne lenistwo.
Rozumiem. Jeżeli dobrze policzyłem, no to dobrych kilka lat przerwy, jeżeli chodzi o autorską muzykę, bo co prawda po drodze była płyta Bedford School z coverami, wcześniej też płyta z niepublikowanymi kompozycjami, ale przerwa była. Nie jest to rekord typu Edyty Bartosiewicz, która wróciła po 14 latach, czy Eweliny Flinty po 20, no ale jednak przerwa wydawnicza była. Czy jak się wraca po takim okresie, towarzyszą temu powrotowi jakieś inne emocje?
Towarzyszą dlatego, że bardzo wiele osób, i to jest cenne dla mnie, nie śledziło tego, co ja robię, dzięki czemu odpoczęło ode mnie. Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo dobrze robić dłuższe przerwy, przynajmniej w jakimś paśmie. Ja nie narzekałem na brak zajęć, pracowałem dużo w teatrze i grałem mnóstwo koncertów, angażując się w przeróżne rzeczy, ale specjalnie o tym nie chcę opowiadać, bo te osoby, które sobie odpoczęły ode mnie, w sensie mediów, w sensie mojej obecności tu i tam i udzielania mądrzejszych czy głupszych wywiadów, miały do tego pełne prawo, a dzięki temu ja mogę w jakiś sposób zaistnieć na nowo u nich, w ich wyobraźni, w ich przestrzeni, jako kolejne modne słowo, w ich przestrzeni, jaką być może jeszcze zachowali dla tego typu twórczości.
Mm-hmm. Grzegorz Turnał dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ja może wrócę do tego artykułu, który już cytowałem na początku, o byciu leniwym. Zacytuję cię ponownie. Wieszam się na tekście. Bardzo mi się to spodobało.
No.
Czyli co, odwieczny dylemat, co pierwsze w twoim przypadku ma jedno rozwiązanie?
Czy rozwiązanie, można powiedzieć, dość definitywne. Człowiek już nie może nic napisać, więc się wiesza. A że na tekście, no to wiesza się na tym, co ma pod ręką. Mówiąc trochę bardziej serio, wszystkie moje wybryki słowno-muzyczne zaczęły się w czasach licealnych od tego, że zacząłem dopisywać melodie do wierszy. Wcześniej zafascynowany piosenkami, ale nie polskimi specjalnie, tylko jakimiś angielskojęzycznymi. Ale odkryłem wiersze Joyce'a w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego. Przyjaciel mi pokazał. I okazało się, że zaczęło mnie to wciągać. Szalenie mi się spodobało nadawanie wierszom nowej formy, nowego życia. I tak to poszło. Dlatego wieszanie się na tekście w moim wypadku nie oznacza próby samobójstwa, tylko raczej oparcie się i zawierzenie jakby tekstowi jako podstawie, jako rusztowaniu, jako fundamentowi tego, co ma się zrobić. Mm. Oczywiście później różnie bywało, zdarzało mi się dopisywać teksty do gotowych utworów, ale zawsze to było w tej kolejności, przeważnie, że musiałem mieć jakiś tekst, który mnie pociągał, mówiąc najprościej.
Mm. Czyli tak sobie myślę, że z Markiem Dutkiewiczem nie stworzylibyście kompozycji, bo on z kolei się wiesza na muzyce, kiedyś mi tak powiedział.
Zdaje się, że nasza rozmowa będzie o wieszaniu. No, tak jakbyśmy troszkę fabrykę wieszaków jakąś tutaj reklamowali. Nie, to jest trochę tak, że w piosenkach, nazwijmy to z nurtu popularnego, rzeczywiście melodia czy chwytliwość, no jakaś nośność muzyczna, nośność refrenu, który można, jak ktoś mówi, zanucić, była zawsze pierwszorzędną potrzebą, była zawsze bardzo ważna, no bo wszyscy liczyli na to, że piosenka stanie się szlagierem, czy też przebojem, czy też hitem. Wszystko to znaczy to samo. I rzeczywiście tak jest chyba do dzisiaj. Natomiast, jak mówię, ja nie zamierzałem tworzyć złotych przebojów, że tak się wyrażę, na państwa antenie, bo mnie pociągało zupełnie co innego. I zresztą do dzisiaj mnie pociąga. Mnie pociągało to, co można zrobić z tekstu, który nie był pisany z myślą o piosence. Z myślą o byciu piosenką. A może był pisany z melodią w głowie, tylko ona pozostała i już pozostanie na zawsze nieznana i można spróbować odkryć ten nurt po swojemu. To mnie fascynowało. A dopiero w drugiej kolejności, kiedy okazało się, że niektóre moje melodie się po prostu zaczęły ludziom podobać, zaczęli je powtarzać, zaczęli je sobie puszczać, przekazywać i przychodzić na moje koncerty, no wtedy zaczęło się już trochę myślenie piosenkami, czyli refrenami, jakąś formą nie dłuższą niż 4 minuty i tak dalej. Ale to był pewien proces, który się wydarzył. Od tamtej pory, no już sporo lat minęło, więc rozmawiamy tutaj z kimś innym niż ten, który zaczynał to wszystko robić.
Trochę przypadkiem rozmawialiśmy przed momentem o tym, ile powinien trwać przebój radiowy. 4 minuty. No, to podobno jest już nieaktualne. Teraz 2,45, co niektórych zadziwia, innych przeraża.
Jest taka genialna piosenka The Entertainer pana Billego Joela, której on dokładnie śpiewa o tym, jak wypruł sobie żyły i że kosztowało go to najlepsze lata życia, żeby stworzyć ten utwór, ale oni go musieli ściąć do 3,05.
Tak.
I to jest w tej piosence takie clue w ogóle całego tego zawodu. Bardzo dobry utwór, może kiedyś ktoś to puści.
Dobrze, skupmy się na tekstach. W takim razie Leszek Aleksander Moczulski, Józef Czechowicz, Adam Zagajewski. Jak przeczytałem w komentarzu, album jest dwustronny. Z jednej strony liryczny, z drugiej komiczny, nastrojowy i pastiszowy. Czyli co, to taka idealna propozycja dla niezdecydowanych na zimę. Tak nawiązuje trochę do okładki płyty, która leży przed nami.
To słowo zima się pojawia rzeczywiście często w tych tekstach i słowo zima, słowo sen, to jest pora roku, którą lubię, do której dążę. Rok się zamyka, jakaś harmonia, jakaś koda dystyngowana, bez wiosennych obietnic, kwiatków i tak dalej. Lubię ten czas. Połowa tekstów na tej płycie jest moja. I to się też wzięło stąd, że oczywiście część miałem wcześniej przygotowaną, ale część dopisywałem już później, kiedy brakowało mi takiego kontrapunktu dla utworów poważnych, dla utworów właśnie tych poetów, o których wspomnieliśmy. I w tym sensie ta płyta jest podwójna, bo ona ma takie rewersy i awersy. No nie wiem, piosenka, paskudna piosenka ma na przykład rewers w postaci Południowych snów Leszka Moczulskiego. Czy Jedliśmy agrest, mój wierszyk, jest czymś, co dokleiłem do bardzo wzniosłego wiersza Adama Zagajewskiego po to właśnie, żeby ten wiersz, ta wzniosłość jeszcze ładniej, jak płomień tam w tytule, rozbłysła. Więc to są takie próby równoważenia rzeczywiście tego. Zresztą całe życie próbuję równoważyć patos jakąś jednak prowokacją, żartem, bo to jest bardzo potrzebne, żebyśmy nie ugrzęźli w dosłowności. No więc ta płyta, tam gdzie zmierza zbyt daleko w dosłowność, od razu się troszeczkę cofa do lekkiej groteski. Może nie groteski, ale lekkiego dystansu.
Ja muszę o tą zimę zapytać, bo nie wiem, czy masz jakieś takie niezwykłe wspomnienia związane z zimą, tak jak Sting choćby. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy i on mi opowiedział taką historię, jak to pomagał ojcu rozwozić mleko. Wstawał o 4 rano i to była dla niego wtedy, jako dziecka, trauma. Za co można lubić zimę?
Ja mam wyłącznie dobre wspomnienia. Może dlatego, że jestem pokoleniem, które przeżyło zimę stulecia 78-79 i przeżyło w sensie ścisłym, jak mawiał klasyk, bo zyskało 2 tygodnie dodatkowych ferii wtedy. Pamiętam dokładnie ten wieczór, kiedyśmy się dowiedzieli z dziennika telewizyjnego, że nie idziemy do szkoły w poniedziałek. Mm. To była fala intensywnego szczęścia, takiej rozkoszy graniczącej z jakimś perwersyjnym poczuciem jedności wszechświata w ogóle. Bo naprawdę miałem 12 lat, czy 11, i ostatnią rzeczą, na którą człowiek ma wtedy ochotę, to jest w środku zimy, tuż po świętach wracać do szkoły. Mm. Więc mnie się zima zawsze będzie z tym kojarzyć i dobrze kojarzyć. A poza tym ja mam z zimą dobre wspomnienia, bo mnie się zima kojarzy z krótkim dniem i możliwością spędzania wieczorów w domu. Zawsze byłem dzieckiem domatorem, zawsze lubiłem swoje biureczko, tutaj nie ciągnęło mnie na jakieś... Lubiłem się pobawić, ale to raczej były zabawy takie niezbyt angażujące. I w zimie można było właśnie tego czasu mieć więcej dla siebie, nie trzeba było gdzieś biegać, wyjeżdżać na wycieczki i tak dalej. Także z moją naturą zima jest bardzo, bardzo przyjemną porą roku. Zresztą nagrywaliśmy te płytę częściowo i w dużej części w zimie i to dosłownie, zabrnęliśmy w zaspy, także właściciel studia musiał nas odkopywać swoim unimogiem, na szczęście miał pług i gdzieś tam spod lasu nas wygrzebał z już zamarzających.
Czyli płyta z przygodami.
Ta płyta mogła się nie ukazać.
Dzisiaj z Grzegorzem Turnałem spotykamy się przy okazji niedawnej premiery płyty o dość enigmatycznym tytule Szósta godzina. Skoro tytuł jest enigmatyczny, to może go wyjaśnijmy. Skąd ona? Czymże jest ta szósta godzina?
Szósta godzina wzięła się z bardzo prostego zrozumienia, skąd pochodzi słowo siesta. Wzięła się stąd, że siesta ora, czyli szósta godzina od wschodu słońca, to ten czas, kiedy robi się na południu Europy zbyt gorąco, żeby coś robić, idzie się do cienia, odpoczywa się, trochę śpi, może wypija szklankę rozwodnionego wina, może potem tylko kawę, ale jest to taka przerwa w ciągu dnia, której u nas nie ma, więc dobę się dzieli na trzy części, czyli to, co jest przed siestą, siestą i to, co jest po sieście, może nie dobę, dzień, bo jeszcze jest noc, czwarta część, ale ta środkowa część, bardzo ważna, takie interludium, więc ta szósta godzina oznacza moment zatrzymania, a co robimy, jak się zatrzymujemy, często zastanawiamy się, co było i ewentualnie na co się przygotować, a przy okazji szósta godzina możemy się umówić, że jest szóstą dekadą życia, która u mnie właśnie pomału dobiega końca, może nawet nie tak całkiem pomału, więc szósta dekada życia człowieka jest też ważnym momentem, kiedy jeszcze jest się w pełni sił, ale już się wie, że jest bliżej niż dalej do końca.
Nie mogę nie zapytać o kolejną poza muzyką pasję, jaką z nim dzielisz, a mianowicie pasję do wina. Bo w końcu winnica Turnał w Zachodniopomorskim ma się świetnie. Nawet z tego, co widziałem, to podobnie jak Sting, organizujecie zwiedzanie, noclegi. Czy pomysł na tę winnicę zaczął się od marzenia, przypadku? Jak to było?
Od wszystkich tych elementów, bo większość rzeczy się składa z przypadków i z decyzji. Więc po pierwsze muszę powiedzieć, że nie wiem, czy Sting o tym wie, że ja z nim coś dzielę. Może trzeba było mu o tym powiedzieć. Ale w symboliczny sposób tak. No, interesuję się trochę winem i interesowałem się zawsze. Natomiast mój kuzyn, którego rodzina znalazła się na Pomorzu Zachodnim po wojnie, ta część naszej rodziny, bo to z bliska bardzo rodzina, tylko liczna, więc się rozgałęziła po wojnie z powodów dość oczywistych i który tam już od wielu lat prowadził gospodarstwo rolne, a przyjaźniliśmy się już od lat, połowy lat 90. Któregoś dnia rzucił taki pomysł, że możemy spróbować, bo klimat się ociepla, bo tu kiedyś były winnice na tych terenach, bo przecież tu się świetnie udają, to jest okolica Landsbergu, czyli Gorzów Wielkopolski. Landsberg to są słynne jabłka landsberska, więc ta okolica służy owocom. Spróbujmy. No i tak spróbowaliśmy. Jeden, drugi, trzeci sezon. Zimy niestraszne, wszystko przetrwało. Zaczęliśmy to brać pod uwagę już jako poważną inwestycję i tak się stało. Nasze pierwsze wino się ukazało w 2015 roku, czyli 10 lat temu. Już nasze wino, od 10 lat ponad, nasze wina już są dostępne. W tej chwili mamy chyba 18 etykiet różnych. no i za sobą bardzo, bardzo dużo fajnych doświadczeń. Ja ze swojej strony oczywiście, ja tym winem się nie zajmuję osobiście, tam są profesjonaliści, jestem jednak zwolennikiem kompetencji, więc moja obecność tam jest głównie symboliczna, ale też taka związana z tym, co ja robię, czyli tam jest sala koncertowa, tam jest, to są zapraszani artyści, więc łączymy to tak dość starożytny sposób, że jest jednak te Dionizje, to jest trochę teatru właśnie, trochę muzyki i wino, które otwiera nas w rozmowie. Ja wiem, że ostatnio jest jakaś taka atmosfera, że właściwie wszelki alkohol to jest wymysł szatana i to należy wymazać. Bardzo szanuję i bardzo podzielam zaniepokojenie tym, że alkohol może powodować rozmaite patologie, natomiast wino jest jednak częścią kultury, to nie jest po prostu substancja zawierająca alkohol. Mówię o tym dlatego, że ostatnio jest dużo na ten temat nieporozumień i moim zdaniem zupełnie nieuzasadnionych pretensji. Z winem wiąże się naprawdę historia i kultury, i obyczaju, i pewnej łagodności, której akurat w naszym rejonie by się trochę przydało.
Tak się zastanawiam, co prawda dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale czy z biznesowego punktu widzenia winnica w Polsce no, nie będzie deficytowym przedsięwzięciem, bo jak to ktoś ładnie powiedział, no Polska to jednak ziemniakiem stoi. I zbożem.
Słusznie, bo stoi, ale obserwujemy chociażby to, że kraje tradycyjnie winiarskie zaczynają mieć problem z temperaturami. Nie są w stanie już wyprodukować wina, które by miało mniej niż 15% alkoholu, bo po prostu nie da się już tego cukru obniżyć, jest tak gorąco. I to jest problem krajów południowych i tradycyjnych krajów winiarskich. My ciągle jeszcze jesteśmy w takiej strefie, która idealnie właśnie nam to coraz bardziej sprzyja, im już przeszkadza. Co się wydarzy dalej w związku z globalnym ociepleniem, nie wiemy tego. Natomiast warunki i przeszkody klimatyczne w Polsce nie istnieją już warunki istnieją, przeszkody nie istnieją dla uprawy wina. Jest tylko kwestia oczywiście zmiany nastawienia, przyzwyczajeń i tak dalej, i tak dalej.
Wracamy teraz do muzyki. Będę posiłkował się jednym z tytułów, a mianowicie Mamy czas. Muszę cię zapytać, jak to z tym czasem jest. Czy w pewnym wieku, sam mówiłeś o tej szóstej dekadzie, nie pojawia się taka myśl, że pewnych rzeczy już nie zdążymy zrobić?
Oczywiście, że się pojawia. Ostatnio mnie ktoś spytał, czy jest coś takiego, co zrobił pan niedawno, po raz pierwszy w życiu? Więc zacząłem się zastanawiać, Boże, nie wiem, jakiś może język się chciałem uczyć, może zacząłem się czuć niezręcznie, że niczego takiego nie podjęłem. I wtedy do mnie dotarło, że w moim wieku to już człowiek się powinien zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie zrobił czegoś po raz ostatni. Aha. No więc to jest taki moment i on jest dobry, bo wiele razy się zastanawiałem nad takimi, kiedy ostatni raz go spotkałem, zanim odszedł. Kiedy ostatni raz zamknąłem drzwi i już nigdy więcej tam nie wróciłem. Kiedy ostatni raz byłem w tym mieszkaniu i tak dalej. To są bardzo ważne sprawy i one porządkują nam też stosunek do przeszłości. To nie jest nostalgia, która obezwładnia, która nas dołuje. To jest rodzaj takiej umiejętności żegnania się i z etapami w życiu, i z ludźmi, zamykania pewnych spraw, wiedząc, że to jest nieuchronne. Więc to, że po raz ostatni coś się robi, to nie jest jakaś tragedia. To jest raczej normalne i powinniśmy raczej sobie pomagać w uznawaniu tego za normalne i w związku z tym wpisane w nasz los, krótko mówiąc.
Porozmawiajmy o rzeczach pierwszych. Czy Grzegorzowi Turnałowi zdarzyło się kiedykolwiek korzystać ze sztucznej inteligencji? Czy jako artysta postrzegasz to jako szansę, okazję, czy jako zagrożenie raczej?
No, to jest zbyt szerokie pojęcie, co to znaczy korzystać ze sztucznej. Wszyscy z niej korzystamy od wielu lat, mniej czy bardziej świadomie, w różnych miejscach i na różnych polach, czy też w różnych pasmach, jak to się modnie mówi. Jeśli chodzi o tworzenie muzyki, to oczywiście nie. I myślę, że te wszystkie istniejące już programy, które budują kompozycje w stylu takim, a takim, śpiewają tak jak ten, a czy inny piosenkarz albo kompozytor, budują piosenki tak jak jakiś konkretny kompozytor. To wszystko jest znane i śmiertelnie nudne i moim zdaniem to nic się z tym nie... Natomiast jeśli chodzi o narzędzie posiłkowe, myślę, że to będzie w użyciu. No, tak jak chociażby oswojony już od wielu, wielu, wielu lat, kilkudziesięciu, może nawet i 30 albo więcej, sample, które z czymże innym są. No, są też fragmentem, utrwalonym fragmentem czyjegoś talentu, czyichś palców, które jakiś instrument pobudzały do życia i można je wykorzystywać, wklejając w dowolny sposób, bo ta sampla jest powtarzalna. Więc to też jest jakieś coś, do czego się przyzwyczailiśmy i nie uważamy tego za zagrożenie, samplowanie. Myślę, że każdy, kto coś tworzy, czy to jest język, pisarz, wiadomo, wszystko można skopiować, zimitować, wygenerować, ale trudno mi sobie wyobrazić, bo oczywiście może się mylę, coś takiego, że ludzie nie będą chcieli mieć kontaktu z... że będą chcieli wyłącznie oglądać awatary, że nie będą chcieli mieć kontaktu z żywym muzykiem, który coś śpiewa czy gra dla nich, czy będą zadowoleni z tego, że maszyna stworzyła kolejną część powieści ich ulubionego pisarza. Nie sądzę. Człowiek, dopóki jest człowiekiem, dopóki jest śmiertelny, od tego zacznijmy, i ma poczucie swojej śmiertelności, swojej niedoskonałości i kruchości, będzie potrzebował kontaktu z takim samym drugim człowiekiem, a nie z maszyną. I w tym sensie nie czuję się zagrożony przez sztuczną inteligencję.
Dzisiaj Grzegorz Turnau w Radiu Złote Przeboje. Jakże chciałoby się powiedzieć.
No właśnie. Płyta... Nie awatar.
Płyta pod tytułem Szósta godzina. Płyta, jak to powiedziałeś, dwustronna. Trochę zainspirowany tą myślą przewodnią, muszę cię zapytać o jedną rzecz. Czy ciebie nie martwi to, jak bardzo zmienił się model słuchania muzyki lub co gorsza jej wydawania? Bo coraz więcej artystów, z którymi rozmawiam, przyznaje, że ich zdaniem czas płyt jako takich się kończy i teraz rządzą pojedyncze utwory, single.
Na pewno tak jest i zdaję sobie z tego sprawę, że streaming tutaj bardzo wiele w tym sensie zmienił, czy też nawet wywrócił do góry nogami. Ale ja mam do tego raczej taki stosunek trochę egoistyczny. To znaczy, mnie nie bardzo interesuje to, co interesuje większość ludzi. Mój czas jest ograniczony, moje możliwości są ograniczone i szkoda mi tego czasu i moich możliwości na próby dostosowywania się. Ja już się, myślę, przez tych 58 lat, które żyję, wielokrotnie dostosowywałem z dobrym, czasem lepszym, czasem gorszym, ale ogólnie dobrym skutkiem do różnych norm, do życia społecznego, do innych ludzi. Nawiązywałem nie najgorsze relacje. I szkoda mi tego, co mi zostało na analizowanie i jeszcze w dodatku strach przed czymś, co mnie tak naprawdę już nie dotyczy. Bo ja już na podstawie tego, że stanę się unowocześnie sposób komunikowania się z ludźmi, czy że będę za wszelką cenę pazurami trzymał się streamingu jako jedynej formy dotarcia do słuchaczy, to już mnie to już nie jest tak naprawdę do niczego potrzebne. Nie jest potrzebne to, żeby mieć świadomość, że zrobiłem coś, co sam uważam za udane, za formalnie i merytorycznie zgodne z tym, co chciałem zrobić. A czy to naprawdę będzie, czy to jest takie ważne? Ważne jest to, żeby ludzie przychodzili na koncerty. Dzisiaj się płyty nie sprzedaje już jak kiedyś. To nie są takie nakłady, żeby powiedzieć, że wydał płytę i w związku z tym pojechał na wakacje na rok, bo ma z czego żyć. To nie jest tak. Zawsze i od wielu, wielu lat moim największym miejscem realizacji swojej potrzeby kontaktu z ludźmi, tego, co mam w sobie jeszcze, co samemu mi sprawia przyjemność, co mi sprawia satysfakcję, są koncerty. I tych na szczęście mi nie brakuje. A nowa płyta, taka jak Szósta Godzina, jest świetnym powodem, żeby grać nowy materiał, żeby ludzie przychodzili, żeby te koncerty trwały i żeby się nie pozbywać właśnie tej największej radości, jaka się wiąże z tym dziwnym zajęciem, jakim jest układanie i śpiewanie piosenek, czyli możliwości prezentacji na żywo tych utworów przed ludźmi, którzy chcą tego słuchać. Aż tak proste to jest.
Aż tak proste. Teraz zgrabnym ruchem konika szachowego przeskoczymy do lat 90. Z jednej strony, tak jak wspominałeś, płyty sprzedawały się w kosmicznych ilościach, bo pamiętam, płyta To Tu, To Tam była, nie wiem, to była podwójna platyna, poczwórna? Chyba 400 tysięcy.
Podwójna platyna. Już nie pamiętam tych cyfr. Wiem, że to było kilkaset tysięcy, tak, egzemplarzy. Wtedy jeszcze funkcjonowały kasety, nie zapominajmy. Kasety i kompakty. Bo winyle były wtedy
regres,
w lodówce.
Tak.
Winyle wróciły gdzieś na początku lat 2000 dopiero, tak naprawdę chyba. A mój czas to był właśnie, ja wskoczyłem wtedy, kiedy już winyle już gasły, a pojawił się kompakt. To była wtedy największa radość, że można wydać coś na płycie CD. Tak, to były setki tysięcy, to prawda.
Z jednej strony to był złoty czas, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. Z drugiej strony kwitło wtedy piractwo. Podobno spotykałeś się z sytuacjami, że ludzie na koncertach przychodzili do ciebie i wręczali ci do podpisania płytę piracką.
Tak, to się zdarzało. To się zdarzało i to się brało też stąd, że było bardzo łatwo taką płytę dostać i nie było z tego powodu właściwie żadnych konsekwencji, bo nikt tego nie ścigał tak naprawdę. Mhm. Te bazary, to wszystko. W momencie, kiedy mnie to nie dotyczyło tak bardzo, bo umówmy się, poza tym, że rzeczywiście ludzie mnie rozpoznali i zapamiętali wtedy w połowie lat 90. Po Cichoszy, po Brackiej, po tych dwóch płytach właściwie najważniejszych z punktu widzenia szerszego audytorium, to ja nigdy nie byłem najbardziej poszukiwanym celem piratów, bo to nie były aż takie ilości. No, nie było to mydełko fa, umówmy się po prostu. I w związku z tym nie byłem aż tak bardzo ograbiony z moich należnych mi tantiem. Ale przytoczę tu sytuację już z lat 2000, kiedy już powstały różne zabezpieczenia, jakieś kodowanie na kompaktach i tak dalej. I byłem w Hamburgu z zespołem na koncertach i w środowisku oczywiście Polaków i tam jakąś jedliśmy kolację. I jeden z tych panów mi powiedział: niech pan coś, panie Grzegorzu, niech pan coś zrobi z tymi swoimi wydawcami. Oni tak kodują te pana kompakty, że tego się nie da w ogóle skopiować. Wie pan, i teraz uwaga, wie pan, ilu by pan tu miał więcej słuchaczy, gdybym ja to mógł skopiować i rozdać znajomym?
Tak.
No więc takie jest podejście ludzi i to jest tylko tak, ja mówię o tym dlatego, że sam ten proceder w wielu wypadkach nie spotykał się nawet z refleksją jakąkolwiek. Ktoś miał płytę, która z daleka już było widać, że jest kopią, bo miała na ksero odbitą okładkę i coś tam, ale sam tego nie odczuwał jako czegoś. Kupił, bo taka była akurat, a to nie jego wina, że taka była. Kupił. Zdarzyło mi się ze dwa razy powiedzieć: proszę przyjść z płytą oryginalną, tego nie mogę podpisać, mogę panu podpisać kartkę, ale tej płyty nie... Zdarzyło mi się tak zrobić, oczywiście bez reprymendy, no ale tak cóż, tak się zdarzyło, a potem Sikorowski napisał tekst: nie kopiujcie naszych nagrań, piraci, to nie prośba, tylko dobra rada, na tych nutach trudno będzie się wzbogacić, nie dla cepa jest taka ballada. No i tu już bez komentarza, tak z Sikorowskim zaśpiewaliśmy ten taki utworek, który ten temat w jakimś sensie z naszej strony zamyka.
Grzegorz Turnau dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę cię zapytać, jak Krakus Krakusa, jak patrzysz na miasto Kraków, jak zmieniło się na przestrzeni ostatnich 15 lat, co sobie myślisz? Czy to są zmiany na lepsze?
Zmiany, Kraków w ogóle nie lubi żadnych zmian, jest miastem szalenie konserwatywnym i myślę, że Kraków całkiem w środku to się nie bardzo tak zmienił, Kraków jako jako społeczność zmienił się o tyle, że poodchodziły pokolenia ludzi, którzy pamiętali Kraków przedwojenny, poodchodzili mieszkańcy, stali mieszkańcy ze starego centrum, czyli ci ludzie, których się spotykało na rynku. W tej chwili wokół rynku mieszka coraz mniej osób. Ja sam zresztą tam przez lata mieszkałem i no i teraz już nikogo nie spotykam. Mogę spotkać tylko wycieczki. Wycieczki czy indywidualnych turystów. Już nie spotykam znajomych, bo ich tam po prostu już nie ma. Mhm. No albo z powodów czysto kalendarzowych, albo z powodów tego, że się już powyprowadzali stamtąd. Więc to się zmieniło, ale to się zmieniło dla mnie subiektywnie. Natomiast dla ludzi młodych, którzy przyjeżdżają na przykład do Krakowa studiować, albo przyjeżdżają z powodów innych, jakichś tam zawodowych, czy po prostu urodzili się w Krakowie niedawno, ja myślę, że ten Kraków dalej jest atrakcyjny, jest piękny, no na pewno jest dużo bardziej zadbany niż był, to powiedzmy sobie uczciwie, no. Jest po prostu zadbany. A czy to jest w dobrym guście te dyliżanse białe? No oczywiście nie. Czy podoba mi się to, czy tamto? Nie. Nie podobają mi się knajpy, nie podoba mi się to, że ludzie chodzą nocami pod wpływem jakichś środków. Jakby chodzili tylko pijani, to jeszcze pół biedy, bo to jest w końcu przecież już wpisane w pejzaż, ale chodzą po jakichś środkach i ryczą jak jakieś dzikie stworzenia i to jest nieprzyjemne, na pewno, to mi się nie podoba. Ale poza tym, ja bardzo nie lubię narzekania, więc jak jeszcze narzeka mieszkaniec Starego Miasta, że mu tam się źle mieszka, to od razu wszyscy machają ręką, idzie se wyprowadź się, kurde, na krowodrze. No więc unikam tego, niech młodzi ludzie sami dalej ciągną ten wózek, niech mówią, co w Krakowie jest brzydkie. Pojawiły się parki, proszę bardzo, jest Park Szymborski, świetnie. Naprawdę jest Kraków, no pamiętam przecież Kraków jako dziecko, no, to, gdzie się wszystko waliło, prawie jak w Lublinie było, no, że tak powiem, nie chcę tu rozwijać tematu, ale czeluście bram pachnące wyłącznie toaletą i obdrapane mury, no to jest Kraków mojego dzieciństwa, w tej chwili to jest troszeczkę lepiej. Ty. Więc ja staram się patrzeć jednak jakoś na te dobre strony. Jak mówię, niech młodzi ludzie się, młodsi ode mnie się zajmują Krakowem, niech się starają o to, żeby był dla nich i dla ich dzieci ciekawszy.
Czyli szukajmy, jak to mawia klasyk, plusów dodatnich, ale zniknęła taka niespieszność, mam wrażenie.
No tak, mówiło się kiedyś, że w Krakowie jest tak, że w Krakowie się wolniej wszystko dzieje. Ja myślę, że to jeszcze zostało. No, co nam na pewno zostało? Odruch traktowania dystansu zupełnie inna miara. Parę dni temu, aż się z tego śmialiśmy razem, moja żona powiedziała, była na Kazimierzu i powiedziała, byłam dzisiaj dwa razy w mieście. Straszne korki. A chodziło jej o to, że z Kazimierza udała się w okolice rynku. No, więc to jest, może być, odpowiedź na to pytanie. To jeszcze zostało.
Spotykamy się przy okazji niedawnej premiery przepięknej płyty pod tytułem Szósta godzina. Znalazłem taką recenzję tej płyty, zacytuję ją może. To album, który ma zostać, dojrzewać z każdym przesłuchaniem jak dobre wino. Czy to jest przypadek, bo rozmawialiśmy w końcu o winie dzisiaj?
No tam w tytułowym utworze jest szósta godzina, rym do pianina oraz do wina, rym. Rymy żartotwórcze, jak mawiał klasyk, są zawsze w piosence mile widziane. Jest rym, można się pobawić tym rymem, a z niego wyciągnąć jakiś zaskakującą puentę. To nie jest płyta o winie, chociaż też jedliśmy agrest, piliśmy wino. Wino często się pojawia tu i ówdzie, ale to nie jest kryptoreklama naszego rodzinnego przedsięwzięcia. Myślę też, że ta szósta godzina, którą napisałem jako ostatni utwór, dopisałem tekst właśnie, nie wieszałem się na tekście, dopisałem tekst do już gotowego utworu, który miał wcześniej inny tekst, ale nie byłem zadowolony. Zresztą na tej płycie jest wiele takich miejsc, gdzie poprawiałem teksty, zmieniałem teksty, bo musiałem mieć jakieś tam wątki podomykane. W jakimś sensie ta szósta godzina, tę płytę określa. No to jest ta płyta, ta piosenka końcowa, która mówi i to już proszę zgadnąć, czy to jest na serio, czy nie, że masz jeszcze czas, masz jeszcze czas, masz. Zobaczymy.
Płyta wydana w streamingach, na kompakcie i na winylu. Na czym polega fenomen, na czym polega fenomen winyla?
Wiesz co, ja sobie zamarzyłem, żeby zdążyć jeszcze póki robię, wydaję płytę, żeby wydać biały album. I w związku z tym, że to jest płyta zimowa, to wydałem tę płytę na białym winylu.
O, jaka piękna.
Więc nie wiem, czy piękna, ale w razie chodzi o element zaskoczenia. No więc mamy biały album tutaj, prawda? I w tej zimie taki element, taki duży, dużą przestrzeń do, już nie można powiedzieć, kiedyś mówiło czarna płyta, w odróżnieniu od kompaktu, to już nie jest czarna płyta, to jest biała płyta, jak biała kartka, tabula rasa taka, można sobie w nią wpisać, co się chce, czy dojrzewać może, to jest ładne, to jest jakaś metafora, no, że to nie jest płyta z całym szacunkiem ze złotymi przebojami. To nie jest płyta, która została pomyślana jako zestaw piosenek do tańca. To jest album takiego, a nie innego faceta w takim, a nie innym wieku, z takimi, a nie innymi myślami i dźwiękami, i harmoniami w głowie. Jeżeli komuś takie coś jest bliskie, czy potrzebne, czy stwarza mu jakiś dodatkowy element, to jestem bardzo szczęśliwy.
Absolutnie pięknie wydana płyta, biały winyl. Coś mi się wydaje, że za niedługo to będzie biały kruk, jak to mawiają. Zacytuję cię na koniec jeszcze raz. Nie ma nic gorszego od piosenkarza, który opowiada o tym, o czym będzie śpiewał.
No właśnie. Właśnie i za każdym razem to robi. Ale to się wzięło z... Ja to powtarzam, bo rzeczywiście czasem mam niepohamowane jakieś takie... podczas koncertów takie przemówienia przed piosenkami i sam się na tym łapię, żeby to eliminować, czyli taką dyscyplinę wprowadzić jednak. No ale cóż, pewnych rzeczy już się nie zmieni w sobie, mogę zawsze tylko ubolewać nad tym, więc już zamilknę, a życzę Państwu, żeby w wolnej chwili mieli trochę przestrzeni. Modne słowo, modne. Trochę przestrzeni dla moich piosenek.
Nie było chyba tak najgorzej z tym gadaniem dzisiaj, prawda?
No, jak zwykle może za dużo słów, ale jakoś dobrnęliśmy.
Do końca. Grzegorz Turnał dzisiaj. Pięknie dziękuję, no i zapraszam następnym razem.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.